Cześć, z tej strony mikrofonu Piotr Peszko, a ty słuchasz podcastu rowerowego. Podcastu, w którym znajdziesz mnóstwo wkręconych historii, które powstają dzięki pasji połączonej z napędem, ramą, kołami, kierownicą, no i oczywiście osobą.
Nazywam się Andrzej Pabisiak i produkuję koszulki o nazwie Wilk w Owczej, pierwsza etyczna marka outdoorowa w Polsce.
To jest standardowe pytanie, więc Andrzej, ile masz rowerów?
W tej chwili mam rowerów tylko dwa, bo wyprzedałem większość moich rowerów, żeby mieć finanse na Wilka w Owczej. Mam Piotra Bruda, to jest rower, który ma imię i nazwisko, z tego względu, że jest to stary szosowy rower zawodniczy na dawnym Shimano 600 zrobiony. Ja go przerobiłem na takiego singla miejskiego. Mam go kilkanaście lat, jest jego moją miłością. Moje plecy coraz mniej tolerują taką pozycję, ale za nic go nie sprzedam na starej stalowej ramie. Drugi mój rower, który niedawno złożyłem, to jest coś pomiędzy gravelem a szosą na takiej warszawskiej, też malutkiej firmie Antymateria, nie wiem, czy ich kojarzysz?
No, tak, kojarzę.
Takiej stalowej ramie złożyłem na stopiące hydraulicznej, taką ni to szosę, ni to gravel. No i niestety niedawno się pozbyłem mojego fulla, a chwilę wcześniej się mojego hardtaila pozbyłem, no bo skądś się muszą pieniądze brać na takie inwestycje.
Cześć, dzień dobry.
Cześć, cześć.
Witam was wszystkich w kolejnym odcinku podcastu rowerowego. Dzisiejszego gościa poleciła mi Kinga w trakcie gravel ataku i gość nasz dzisiejszy prowadzi na Instagramie profil Wilk w Owczej. I mam tutaj przed sobą właśnie trzy piękne tekturowe tuby z ładnym wilkiem i białego wilka na podwórzu. O co w ogóle chodzi? Andrzeju, o co chodzi?
Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo miło mi tu być. Wilk w Owczej to jest marka, mam ambicje zostać pierwszą outdoorową, etyczną polską marką odzieżową, produkującą odzież z wełny merino dla rowerzystów, rowerzystek i osób, które lubią sporty outdoorowe, górskie.
Mhm, okej, okay. Czyli to jakby rozdzielmy to na kilka rzeczy. Jesteście nową marką.
Tak jest.
Taką followersów na Instagramie jeszcze jest mało, rozumiem, że podcast zrobi, że będzie dużo. Podzielimy się oczywiście. Zacznijmy od tego, co to znaczy dzisiaj tworzenie marki outdoorowej. Bo dla mnie to jest, wiesz, jakbyś zapytał mnie, co to znaczy tworzenie podcastu, powiedziałbym ci, no, krew w piach, no nie? Ale co to znaczy dzisiaj tworzenie marki outdoorowej? Masz pomysł i co?
Prawdę mówiąc, jakby mam inną zupełnie perspektywę teraz po kilku latach. Myśmy, pomysł gdzieś się pojawił tam mniej więcej w 2019 roku. Zaczęło się od tego, że po prostu ja nie planowałem robić marki odzieżowej. Chciałem po prostu kupić sobie koszulkę rowerową z wełny merino i najlepiej, żeby była porządnie wyprodukowana, czyli bez wyzysku środowiska ludzi. No i się okazało, że jest to ekstremalnie trudne albo niewykonalne kupić taką koszulkę. Jeśli ona tam spełniała kilka kryteriów, na których mi zależało, no to kosztowała majątek, w sensie na poziomie tam 800 zł czy więcej, co z punktu widzenia jakby zarobków w Polsce jest zupełnie niedostępne, więc nierealne. No więc postanowiłem, że okej, uszyję sobie sam koszulkę. Nie wiedziałem zupełnie wtedy, co to będzie za olbrzymia praca.
Ale to wiesz, to ja chciałem słuchać podcastu o rowerach i go nie było, to sobie zrobiłem.
No to mamy wspólne doświadczenie.
Taki, wiesz, mit założycielski ma wspólny mianownik, no nie? No dobra, odzież outdoorowa, ale jakby ja jestem tutaj skupiony na tej części rowerowej, no nie? Czyli rozumiem, że chciałeś kupić rowerową koszulkę.
Tak, jest rowerową.
Okej.
Okay. Rowerową. Troszeczkę lepiej było, jeśli chodzi o wełnę merino, jeśli chodzi o odzież outdoorową. Ona, w sensie, to jest takie może wieloznaczne pojęcie, ale generalnie odzież, która się nadaje na wyjścia w góry, trekking i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o koszulki rowerowe z wełny merino, no to było bardzo kiepsko, w sensie niektórzy producenci wtedy mieli w ofercie takie dostępne, aczkolwiek tego merino jest tam jak kot napłakał, wtedy tam jest kilkanaście, kilkadziesiąt procent, no nie mówiąc o cenach właśnie tych takich zaporowych. No i do tego ja sam od wielu lat staram się tak świadomie kupować odzież, to znaczy unikać syntetyków, no i unikać wyzysku ludzi, a większość mody, która teraz jakby jest dostępna, odzież, która jest dostępna, jest budowana w oparciu o tanią siłę roboczą. No więc jakby połączenie tych dwóch elementów, czyli merino i nazwijmy to w etyczny sposób powstania odzieży, to jest w ogóle jakiś święty graal w przypadku branży rowerowej. No i okazało się, że to niewykonalne, no dlatego stwierdziłem, że uszyję sam.
Okej, no dobra. Znaczy ja myślę, że z tym fast fashion i z tym, to jest jeszcze jakby wyzysk, to jest jedna strona takiej przetworzeniu, ale to, co ostatnio gdzieś z media społecznościowe się przebiło, czyli to, że zaśmiecamy Afrykę na przykład tym, że wyrzucamy to, co się nie sprzedało, nie to, co się zużyło nawet, tylko to, co się nie sprzedało. To się w głowie nie mieści, jak ktoś nie śledzi takich ekotrendów, bo trochę trzeba być takim eko zainteresowanym. Myślę, że sporo jest takich ekoterrorystów, to tak w pozytywnym tego słowa znaczeniu, no nie? Że ludzie, którzy mówią, nie rób tego, nie kupuj. I sporo jest ludzi, którzy narzucają innym, ja osobiście tak trochę tego nie lubię, ale bycie ekoświadomym, świadomie wybierając rzeczy, co znowu to jest kolejna rzecz, bycie takim prosumentem, takim konsumentem, który jest super świadomy, to myślę, że są takie trendy, które warto promować i warto się na nich skupiać. Ale dobra, wróćmy do produktu. Ja sobie pozwolę jeden otworzyć, dobra? To jest koszulka, to jest rowerowa, typowa rowerowa koszulka, ładna, fioletowa.
Lawenda.
O, przepraszam. Ja powiem ci tak, ja się rozpoznaję małą liczbę kolorów, jeżeli już, to muszę się zaczynać od hashtaga i potem mieć numerki, no nie? I jak to był, sinokoperkowy róż. Patrzę na opakowanie, wełna merino 87%. I teraz podstawowe pytanie, no bo outdoor, jasne, urban outdoor, górski outdoor, taki śmaki, ale to kluczowe słowo merino. Chcę, żebyśmy dla osób, które mogą nie do końca wiedzieć, o co chodzi, skąd się ten materiał bierze, jakbyś mógł proszę wyjaśnić, o co chodzi z tym merino i potem z tą wartością 87% i dlaczego akurat tyle, a nie mniej, a nie więcej, albo jak to się ma. W sensie, najpierw zacznijmy od tego, co to znaczy merino.
Jasne. Merino jest to oznaczenie, które dotyczy owiec, bardzo specyficznych owiec, które żyją w Nowej Zelandii, też w kilku innych miejscach na świecie, ale generalnie to merino najbardziej cenione, najlepsze pochodzi z Nowej Zelandii. Dlaczego ono jest takie wyjątkowe? No, z tego względu, że to są owce, które żyją w bardzo ciężkich warunkach, gdzie jest niezwykle wysoka amplituda temperatur. Żyją na dużych wysokościach, gdzie zdarzają się zarówno wysokie upały, bardzo silne słońce, jak i potężny mróz, wiatr i, no, i takie warunki zimowe. W związku z czym one sobie naturalnie wykształciły takie, ich wełna, ich pokrycie jest, ma niezwykłe właściwości, to znaczy dobrze reguluje temperaturę, zarówno się sprawdza przy niskich i wysokich temperaturach, potrafi doskonale regulować temperaturę ciała. No i też w porównaniu do takiej wełny, która nam się kojarzy z takim polskim, z taką polską owcą, z polskim takim merynosem, to nie ma wiele wspólnego, mianowicie ta wełna jest bardzo cieniutka, dzięki czemu dzianina, która z niej powstaje, jest niezwykle delikatna.
Czyli nie jest jak góralski sposób. Spodnie.
A, absolutnie nie. Jeżeli ktoś ma takie skojarzenia z takimi starymi skarpetami od babci, dziadka, czy tam z tymi swetrami, to zupełnie to nie jest to. Ta dzianina jest niezwykle cieniutka, miła, znaczy może być też grubsza, ale w każdym razie nie gryzie, no i jest wolna od tych takich wad, które nam się kojarzą w ogóle z odzieżą wełnianą.
Że gryzie.
Mhm, tak jest. A poza tym ma wiele cudownych właściwości, które spowodowały, że jest absolutnym hitem w branży outdoorowej od coraz bardziej od kilku. Mhm.
Okej, czyli raz, że to raz to są pewne właściwości materiału, czyli kradniemy biednym owieczkom ich materiał i zakładamy na nasze gołe ciała wyewoluowane, no nie? Żeby nam było też ciepło i zimno i w ogóle. To jakby I get it. Ale teraz, co mnie interesuje, to rozumiem, że ta wełna jest taka specyficzna i tylko z niej da się tak cieniutki materiał zrobić, tak? No bo trzymam tę koszulkę w dłoni i ona jest cieniutka. No nie, czy rozumiem, że z naszej góralskiej to by nie wyszło takie?
No nie wyjdzie coś takiego. Jest oczywiście bardzo wiele różnych tam odmian owiec. Ta konkretna, no idealnie się nadaje, jakby jej runo idealnie nadaje się do tworzenia tej dzianiny, więc szczególnie nowozelandzka, ponieważ jeszcze wełnę merino też można kupować z RPA, bo z Australii. Natomiast no, najlepszą renomą na świecie posiada właśnie nowozelandzka.
Dobra, to teraz coś ważnego dla wszelkich kupujących, nie tylko rowerowych, ale outdoorowych również. Na co zwrócić uwagę, jeżeli chcę kupić, bo wiesz, jakby zwracam uwagę na te twoje opakowania, na te tuby i jest skład wełna merino 87%, nylon 13%, ale mam drugą, skład wełna merino 100%. No nie? Ja sobie ją też otworzę i ja tak w zasadzie, jak dotykam jednej i drugiej, no czuję delikatnie różnicę. No nie? W sensie jak dotykam jednej i drugiej, czuję, że one są inne. Na co powinniśmy zwracać uwagę, jeżeli już chcemy iść, dobra, idę w merynosy, no nie? Bo jadę, nie wiem, na bikepacking, bo chcę jeździć długo, daleko, no cokolwiek, chcę iść w merynosa. Na co mam zwracać uwagę, jeżeli będę kupował? Najpierw pod względem tych, przede wszystkim składu, bo tutaj, powiem ci, jakie ja mam doświadczenie, poszedłem do sklepu, powiedziałem, chcę skarpetki, takie góry, które będą miały merinosa i w ogóle i będą super. No bo usłyszałem hashtag merinos, będzie fajnie. No nie, będzie ciepło, przyjemnie, nie będzie śmierdziało i w ogóle będzie cool. No i pani mówi, tak, proszę bardzo, tu są skarpetki, 15% merino. Z matematyki nie byłem jakiś super dobry, tak? Ale jestem z wykształcenia chemikiem i jak sobie myślę, jak czegoś jest 15%, a reszta to jest poli i tam poli...
Ester,
tak. Mhm. Oczywiście jakiś polimer, no nie? To moja stopa jest na tyle niewrażliwa, że może nie poczuć, że to jednak jest merinos, no nie? I to było moje założenie, stwierdziłem, a dobra, no nie? Ale ja z drugiej strony, moja siostra i mama zajmują się robieniem właśnie takich dzianinowych różnych rzeczy, jakieś tam właśnie merynosy, alpaki i kaszmiry i wszystkie inne rzeczy. I robią ręcznie swetry, czapki i tak dalej. I ja tam chwilę słuchałem tego, co moja siostra opowiada o tych wełnach i myślę sobie, okej, okay, dobra, to nie może być takie proste. No nie, że te 15% załatwi robotę. Więc powiedz mi, jak to z twojej perspektywy wygląda. Co moglibyśmy poradzić osobie, która kupuje odzież z merynosem?
No to jest oczywiście wiele różnych czynników, tu wchodzi w grę. Odpowiadając najpierw tak, jeśli chodzi o skład. Merinos jest w ogóle jedną z najdroższych materiałów, mówię o dzianinie na świecie, jaka istnieje. Więc to jest pierwszy argument za tym, dlaczego większość producentów stosuje ich bardzo mało w swoich dzianinach, no bo rzut jest szalenie drogi. My postanowiliśmy, jakby mamy troszkę inną strategię, chcemy iść w bardzo wysokie, albo od 87, albo 100%, z kilku względów, o których może zaraz wspomnę. Więc jakby jedna rzecz to jest cena. Druga rzecz jest taka, że wełna w porównaniu do materiałów, do których jesteśmy przyzwyczajeni, czyli poliester, poliamid, w odzieży, zwłaszcza sportowej, nie ma tak dużej wytrzymałości, dlatego część producentów decyduje się na domieszki, właśnie syntetyczne.
W sensie co, podrze się, przetrze?
Ona z czasem ulega mechaceniu, więc jeśli na przykład ktoś używa jakby mechanicznie w jakiś sposób ta odzież jest wystawiona na właśnie jakieś mechaniczne uszkodzenia, typu obcierające ciężkie ramionczko plecaka, ewentualnie na przykład w spinaczce, gdzie mamy kontakt ze skałą, to ona po prostu się mechaci i z czasem nam...
Takie się kuleczki robi,
w tym, tak?
Tak,
to robi się kuleczki. Okay. Jeżeli to, więc, no i z czasem możemy sobie tam gdzieś tam zrobić jakąś dziurę.
Okej, czyli jak mam taki, bo ja mam taki, taką bluzę właśnie z długim rękawem, z merynosem, jeżeli tam opisane jest, że to jest 100%, i ona się właśnie cała tak skuleczkowała, no nie? Czyli albo coś źle z nią zrobiłem, albo po prostu to jest jej naturalny proces starzenia.
Czyli naturalny, nienaturalny. W sensie wełna jest po prostu troszeczkę bardziej jako naturalne tworzywo jest trochę bardziej wymagająca. Wymaga przede wszystkim tego, żeby ją prać w niskiej temperaturze, w odpowiednich środkach, najlepiej ręcznie albo w programach w pralce do wełny. Od czasu do czasu ją golić. Jeśli dbamy o jej konserwację, pierzemy ją stosunkowo rzadko, to warto zaznaczyć, że jedną z cudownych właściwości merino jest to, że ona nie śmierdzi. I dlatego jeśli ktoś chce jeden ciuch na długą wyprawę, bądź męczy go ciągłe wrzucanie, nie wiem, po treningu rowerowym koszulki do pralki i pranie tego w kółko, bo na następny dzień po prostu tak śmierdzi, że nie chce nam się tego zakładać, no to merino jest świetnym rozwiązaniem. Ja sam, testując nasze koszulki, specjalnie nosiłem je nawet po 20 kilka dni rowerowych, więc nie w sensie, że sobie idę tam do pracy w niej, tylko ostry wysiłek. Zabrzmi to okrutnie, ale dawałem je do wąchania mojemu otoczeniu i naprawdę one po takim wysiłku, takim czasie dalej nie śmierdzą.
Pies cię ciągle kocha.
Tak. Wystarczy je wietrzyć, właśnie wełna też ulega samoczyszczeniu, w związku z czym wystarczy je wietrzyć, jeśli one nie są tam brudne, nie wiem, od czekolady, batonika jakiegoś tam, no to możemy je używać dalej. Więc jakie dobrze konserwujemy, rzadko je pierzemy, to taka koszulka, bluza, czy co to będzie, może nam służyć bardzo długo, nawet jeśli to jest merino 100%.
Okej. No dobra, ale teraz tak, idę do sklepu i kupuję. I teraz co? Mam kupić jak najwięcej tych procent, czy mam kupić właśnie, tak jak mówisz, 87, czy 50 jeszcze ma sens? To znaczy, jakie jest twoje zdanie? Bo zależy mi na tym, żebyśmy słuchaczom mogli powiedzieć, dobra, poniżej X to nie ma sensu.
Rozumiem. My zdecydowaliśmy się, oryginalnie chcieliśmy robić w ogóle wyłącznie odzież 100% merino. W ten sposób mamy merino ze 100% jakby z jego wszystkimi dobrymi elementami. W sensie to działa najlepiej, jak może działać. Merino to jest po prostu białko, więc wystarczy, można by to było wrzucić na kompost. To była nasza ambicja na początku, żeby nasze koszulki odrywamy zamek i wrzucamy na kompost. i to ulega 100% biodem. Więc to była nasza ambicja. Ona jest dosyć trudna do wykonania w niektórych wypadkach, ale chcielibyśmy też nie przysparzać więcej śmieci na tym świecie. I jak po prostu po latach zużyje nam się ciuch, to on nie ląduje na wysypisku gdzieś tam w państwach globalnego południa, tylko normalnie ulega rozkładowi, tak jak nasze włosy, nasze paznokcie i tak dalej. Jeśli nasze użytki na przykład używamy, chcemy, jedziemy na wyprawę, no to na pewno 100% merino nam się sprawdzi najlepiej. My zdecydowaliśmy się także na dzianinę, która ma 13% nylonu. Nylon jest materiałem syntetycznym z tego względu, że chcieliśmy zrobić koszulkę, która będzie cieniutka, która będzie się nadawała właśnie na lato. Plus dużo osób, dosłownie znajomych, nam sugerowało, że oni chcą nasze ciuchy używać w warunkach górskich, na przykład we wspinaczce. No i w ten sposób, jeśli dodamy syntetyk, no to MHC nie będzie mniejsze, będzie wolniejsze.
Więc czyli trochę taki trwalszy produkt się dzięki
tak
temu
jest,
robi.
Bo oczywiście im większa jest gramatura, to co na przykład, co tam leży przed tobą, co tam koszulkę, którą macałeś, no to ona jest gramatura 200. Mhm. Natomiast ta cieniutka to jest gramatura 150.
To jest 200 gramów na metr, tak?
Tak
się liczy?
Uprzedzałem, że on będzie szukał towarzystwa.
Mikrofon jest do jednej ręki, druga może być wykorzystana w głaskaniu. Jeszcze nie było takiego gościa w podcaście, więc bardzo, bardzo miło.
Tak, to jest Malibu, który jest adopciakiem, jest północnym psem, mieszanką malamuta, nie wiadomo z kim. No i był naszą inspiracją do nazwy w ogóle marki. Psy północne typu właśnie husky, malamuty też mogą być takim cudownym przykładem, jakby jak natura sobie doskonale wyposaża zwierzęta w odpowiednią tam warstwę ochrony przed warunkami. No i też na pewno psy północne są pięknym przykładem właśnie, gdzie można też szukać w sensie jakichś tam inspiracji, pomysłów.
No tak, logo jest bardzo, powiem, inspirowane zwierzakiem, który to był. Staramy się, żeby, jeżeli chcemy faktycznie wykorzystać wszystkie te aspekty merino, to idealnie byłoby, żeby to było 100%.
Nie? Tak, chyba że planujemy na przykład jeździć z plecakiem, albo właśnie wystawiać na mechaniczne, no to wtedy musimy mieć świadomość, że to się szybciej zużyje.
Jasne. No dobra. To teraz w momencie, kiedy powstaje taka odzież, to już wtedy moim zdaniem zaczyna się, bo wiedziesz w tej etycznej odpowiedzialności, tak? No to jest przede wszystkim, skąd ten materiał jest, kto go szyje, gdzie go szyje, jak go utylizuje i czy naprawia. No nie? Bo ja się ostatnio przyłapałem na tym, że chyba 8 albo 9 lat temu kupiłem plecak. No nie? I on jest spoko, tylko woziłem w nim coś twardego i przednia kieszonka się po prostu wytarła i w tej chwili już wytarła się tak, że jest dziura. Napisałem do firmy, która produkuje te plecaki, mówię, słuchajcie, no się zepsuł, może bym wam go wysłał i naprawilibyście mi go, no nie? Oczywiście nie za darmo, tak? Ale jakby wymienicie ten panel, nie wiem, cokolwiek, no nie? Szyjecie je, no nie wiecie, jak to naprawić. Nie, my nie naprawiamy, tutaj jest oferta na nowe, masz 20% zniżki na nowy. Myślę sobie, czyli wygenerowałem śmieci dwa razy. No nie? Raz kupując ten, który muszę teraz wyrzucić i drugi raz kupując nowy, no który, skoro oni tak odszczała, dali mi 20%, to znaczy, że ta marża jest pewnie 80%, jest 20%, to tam mech. No nie? Dobry consumer experience, dostałem 20% taniej i tak dalej. No nie? Ale tknęło mnie to, co zauważyłem akurat jak byłem wiosną w sklepie Patagonii. I Patagonia naprawia. Naprawia, odsprzedaje i tak dalej. Więc jakby okazuje się, że można. Więc chciałem zapytać o całą tę ścieżkę etyczności w tym twoim produkcie. Bo jak powiedziałeś, że to jest jeden z twoich takich celów, to jest to, żeby ten produkt był etyczny. Co to znaczy? Etyczny, co to znaczy, że ta koszulka, jaka to była, kolor? Nie fioletowy.
Lawenda.
Lawenda, że ta lawendowa koszulka jest jakby wytworzona w etyczny sposób.
Produkcja to strasznie złożony czegokolwiek, to jest strasznie złożony proces. Ja o tym nie wiedziałem, jak zaczynałem, nie wiedziałem, jak
nie
bardzo to jest.
Nie wziąłbyś się za to, jakbyś wiedział, nie?
No, chyba inaczej bym to na pewno, nie wiem, trudno mi odpowiedzieć, już się to dzieje, więc nie będę się teraz zastanawiać, ale no, dla nas tak naprawdę, jakby w ogóle nasza idea była taka pierwotna, żeby w ogóle ściągać taką czystą wełnę i ją obrabiać w Polsce, bo też nam zależy bardzo, żeby to było produkowane lokalnie, na miejscu w Małopolsce. Aczkolwiek jak się dowiedziałem, jaki trzeba mieć park maszynowy, żeby od momentu takiej czystej, zgolonej wełny dojść do gotowego produktu, to zupełnie to nie jest ten etap. Co to znaczy ta etyczna produkcja? No to ona się zaczyna już od samego początku. To znaczy ktoś hoduje te owce, no i ktoś musi zgolić tę wełnę i opuścić tam dalej w obieg. No i dla nas to od początku było wiadomo, że też jakby elementem tego łańcucha musi być też dobro zwierząt.
Czyli szczęśliwa owca.
No tak, przynajmniej dobrze traktowana. Wiele osób nie kupuje w ogóle produktów odzwierzęcych, to też jakby też myśleliśmy o tego typu odbiorcach, dlatego od początku szukaliśmy wyłącznie wełny, która jest pozyskiwana w ludzkich, humanitarnych warunkach. Co to znaczy? To, że te owce po pierwsze żyją na wolności, żyją w naturalnych warunkach, są pod opieką weterynaryjną, są dobrze karmione. Ponieważ wełna robi się strasznie merino, robi się strasznie modnym, popularnym materiałem, no to w to oczywiście wkracza wielki biznes, więc pojawia się szalony wyzysk tych zwierząt, które najpierw mają być ogolone, a później przerobione tam na jakieś parówki czy coś tam. Więc poświęciliśmy kupę czasu i kupę pracy, żeby dotrzeć do dostawcy, który nam da certyfikowane merino. My akurat używamy takiego, nazywa się Merino ZQ. No i jakby to jest certyfikat, który gwarantuje właśnie dobrostan tych owiec i co więcej, też gwarantuje godziwe warunki dla tych farmerów, no bo jeżeli mamy do czynienia ze złożonym, trudnym produktem, to na każdym etapie zwykle ten producent próbuje jak najwięcej dla siebie uczknąć, w efekcie te wszystkie tam po drodze podmioty, które są, dostają jak najmniej, więc jakby ten nasz certyfikat gwarantuje, ta nasza wełna, którą pozyskujemy, gwarantuje też, że farmerzy są odpowiednio wynagradzani za swoją
przy
pracę.
Czy kawie fair trade się chyba to nazywa?
Coś w tym stylu, tak. Okay. Tak. No więc to jest pierwszy etap pozyskania takiej wełny. Następnie ta wełna, ona musi być jakby od takiej wełny, żeby powstała z tego dzianina, to jest kolejna masa pracy. I oczywiście jak sobie z tym wielki biznes rozwiązuje, no oczywiście robi to tanią siłą roboczą w najgorszych warunkach. Więc w naszym wypadku bardzo dla nas było ważne, żeby mieć jak największą, widzieć i wiedzieć, co się tam dzieje, kto przy tym pracuje, jak to jest przerabiane. Więc to jest A, żeby te osoby były zatrudnione w godnych warunkach i B, żeby działo się to z jak najmniejszą szkodą dla środowiska. Wiadomo, produkcja zawsze jakąś szkodę przynosi. Więc dlatego też zadbaliśmy o certyfikaty, które jakby wskazują na to, jakby, które mają kontrolować tych producentów, żeby po pierwsze godnie były te osoby traktowane w pracy, czyli na przykład w przypadku Polski, no to jest kwestia zatrudniania na odpowiednie umowy, no i dwa, żeby te wynagrodzenia były odpowiednio wysokie, no bo cała branża ubraniowa na świecie w tym momencie, no to jest straszny wyzysk ludzi w tym momencie też, więc to jest jakby ten kolejny etap, czyli powstaje dzianina i wiemy, że ta dzianina powstała, nazwijmy to etycznie. I kolejny etap w momencie, gdzie my już pojawiamy, to znaczy kupujemy tą dzianinę, no to co się dalej z tym dzieje? No i Polska niestety ma renomę takiego właśnie, trochę działa jak to globalne południe, jeśli chodzi o odzież, w sensie większość odzieży, którą kupujemy, która rzekomo została uszyta w Polsce, to też znowu jest szyta z wyzyskiem pracowniczek, mówię tutaj, używam damsko-osobowej końcówki z tego względu, że to jest szalenie sfeminizowany sektor. No i tam warunki pracy są bardzo złe, raz, że często są to hale takie przemysłowe, gdzie się pracuje na 2-3 zmiany, gdzie bardzo często szwaczki nie mają umów o pracę, więc jeżeli zachoruje, coś się im stanie, no to jakby nie mają tej żadnej opieki. No i tak się jakoś, więc jakby to jest kolejny etap, na który też musieliśmy zadbać, który się okazał jednym z najtrudniejszych, w sensie znaleźć w Polsce szwalnię, która by dobrze opłacała i godnie traktowała swoje pracowniczki, jest ekstremalnie trudne i która by jednocześnie potrafiła uszyć tak złożony technologicznie rzecz jak koszulka. Może jak tak patrzymy na nią, to nie wygląda to nic specjalnego, ale jakby ilość specjalistycznych maszyn, wiedzy, umiejętności, która jest do tego konieczna, żeby powstała taka koszulka, jest duża.
No właśnie rozmawiałem to z Marcinem Koseskim z AM Cycling jakiś czas temu i on mówił, że no jakby dzisiaj wiedział, to poszedłby na projektowanie odzieży. No nie? Że w sensie, że to zaprojektowanie tego, to że narysujesz sobie to na kartce, o, chcę taką, no nie, lawendową, już się nauczyłem, to jeszcze nic nie znaczy. No nie? To musi być ktoś, kto się zna na szyciu, i kto będzie potrafił zrobić tego projekt, a potem jeszcze to wyciąć z materiału i uszyć, nie? No to byliście tam, w sensie, w tej Nowej Zelandii i sprawdzaliście to, jak to wygląda?
My to produkujemy wszystko w Polsce. Mhm. Chcemy.
I materiał rozumiem, że już w Polsce kupujecie, tak?
Nie. Materiał sprowadzamy z Nowej Zelandii. Okay. Co jest kłopotliwe, no bo jest to spoza strefy euro, więc się płaci podwójny VAT, płaci się cło i wszystko, więc to podnosi oczywiście koszty, ale tylko tam znaleźliśmy dostawcę, jakby, który by spełniał nasze wymagania.
Okej, okay, czyli to po prostu płynie
materiał
nas, tak. Z Nowej Zelandii, mm-hmm. Elegancko.
Tak.
Bo on, że morzem pachnie, wiesz.
Płynie do nas z Nowej Zelandii, no i następnie wkraczamy my. Na początku ja słuchałem waszej rozmowy, więc tam dużo nie będziemy powtarzać wszystkiego, ale jakby na początku etap to jest projektowanie, dlatego przynieśliśmy ci tę taką w tym takim kolorze, on się bodajże nazywa Vanilla.
Okay.
To jest jakiś taki wcześniejszy prototyp, kiedy oczywiście można iść z drogą na skróty, czyli pójść właśnie do firmy, która jakby ma już gotowe formy i ci odszyje.
Z długim rękawem, proszę.
Tak, to jest z długim rękawem. Albo można wybrać drogę taką trudniejszą, ale wydaje mi się, że bardziej satysfakcjonującą i dającą większą jakość produktu, mianowicie konstruujesz, czyli robisz to od zera. Ja nie jestem z wykształcenia konstruktorem, pracowałem kiedyś w branży underrower, więc trochę mam pojęcie co i jak, aczkolwiek na początku pomyślałem sobie, wezmę jakąś swoją ulubioną koszulkę do pokazania, pójdę do, nawet nie do szwalni, tylko pójdę do pani krawcowej, powiem, proszę mi tutaj taką całą kolekcję zrobić, no i absolutnie to tak nie działa, więc musiałem znaleźć konstruktorkę, z którą rok czasu pracowaliśmy, otrzymując kolejne egzemplarze, próbując je, sprawdzając, gdzie tu co się dzieje, no bo to jest milion rzeczy, która tam się może po drodze wykrzaczyć, no i one się tam wykrzaczają. W sensie tutaj mieliśmy na przykład męskie w miarę fajnie powstawały, ale jak człowiek zobaczy, ile jest wysiłków w powstaniu damskiej koszulki, to znaczy ze względu, która by uwzględniała bardziej jakby wymagającą dla szycia figurę kobiecą, no to jest kupa roboty, no myśmy chyba 4-5 razy poprawialiśmy sam kołnierzyk, który cały czas nie chciał nam się ułożyć, więc tworzysz najpierw, chcesz dojść do tego, żeby mieć już idealne formy, oczywiście musisz mieć inną formę dla mężczyzny, inną dla kobiety, no i następnie jak to masz, no to już zaczynasz już takie odszycia, później oczywiście musisz w międzyczasie to wszystko testować i sprawdzać w trakcie jazdy, w trakcie sportów. Ja na przykład w tym łaziłem na jogę, bo joga to jest takie coś, gdzie się strasznie człowiek dużo rusza, kręci i tak dalej, więc jak ktoś ma ugniatać albo gdzieś
to będzie
uwierać, to na macie jogowej to się wydarzy, nie? Więc
to, no mata jogowa, to proszę, stoi w rogu.
Okej, nasz człowiek. Więc po prostu taką długą metodą prób i błędów dochodzi się do tych idealnych, no a potem jeszcze jest cała robota związana z przygotowaniem tej produkcji, no bo to też jest, żeby to wszystko się spinało, żeby cały łańcuch był gotowy, no i nagle się okazuje, że już masz idealne egzemplarze, jesteś strasznie zadowolony, no to robisz pełną rozmiarówkę. W sensie my robimy dosyć...
O to miałem właśnie zapytać, wiesz, jakby czy to, ale jakby śmiało kontynuuj, zabrałeś mi pytanie, ale no to jak już sobie zadałeś pytanie, to leć.
Pytanie jest, ile tych rozmiarów robić. Im więcej zrobisz, tym więcej cię to kosztuje, tym jest to trudniejsze. Ale z drugiej strony... My też chcieliśmy robić odzież, która będzie dla amatorek, kolarstwa i w ogóle sportów outdoorowych, a nie dla zawodowców. Akurat w kolarstwie z jakiegoś powodu tak powstało, że przez lata myśmy produkowali, zwłaszcza na przykład jeśli chodzi o kolarstwo szosowe i odzież, która jest super dla zawodników, ale jest dosyć niekoniecznie jest fajna dla amatorów. W sensie to jest strasznie obcisłe kroje, strasznie przykrótkie, oczywiście im więcej...
Bez kieszonki na nodze... W sensie bipsy. Naprawdę, odkryłem, że ja często jeżdżę i używam telefonu do robienia zdjęć na Insta, no po prostu.
Musi być pod ręką. No
i fajnie go mieć pod ręką, i we wszystkich tych sportowych ciuchach nie ma tej kieszonki, no nie? I dopiero teraz zaczęły się pojawiać faktycznie bipsy z taką siateczkową kieszonką na udzie i to jest super, no nie? Właśnie tak jak mówisz, dla amatora to jest super, to jest coś, czego amator potrzebuje. No nie?
Tak jest, tak jak było też ewolucja z rowerami, nagle się pojawiły rowery endurance, okazało się, że nie wszyscy musimy, być rozciągnięci jak akrobatycy i gdzieś tam nas plecy bolą, tylko możemy mieć rowery, gdzie będziemy mieli w miarę jakiś układ, normalny układ, więc trochę też podobno chcieliśmy zrobić rzecz z odzieżą, w sensie nastawić się teraz głównie pod osoby, które, niekoniecznie zawodników, tylko pod osoby, które lubią wyprawy, endurance, gravel. No i też chcieliśmy, dlatego zobaczymy, jak nam się to sprawdzi. Właśnie ciekawi jesteśmy bardzo odbiorni, zrobiliśmy trochę dłuższe kroje, żeby to nam się tak szalenie nie podwijało. Zrobiliśmy troszeczkę luźniejsze te kroje, żeby nam się to wszędzie tam nie wrzynało. Jeżeli ktoś, powiedzmy, w COVID-zie zjadł kilka pączków za dużo, to żeby tam nie cierpiał, że mu to wszystko wystaje.
No tak, ale wiesz, jakby bikepacking to jest też to, że zatrzymujemy się gdzieś, że mamy ognisko, że wiesz, że możemy gdzieś tam pochillować, poleżeć sobie w hamaczku, no nie? I to może właśnie, im bardziej to uniwersalne będzie, tym moim zdaniem fajnie. Wiesz, że ktoś przyjeżdża gdzieś i nie chce ściągać tej koszulki, no nie? Tylko sobie już w niej tam funkcjonuje, nie?
Tak jest, no. Każdy z nas rowerzystów, rowerzystek zna ten, pewnie jak gdzieś tam jedzie sobie w góry, w gorce gdzieś tam i dojeżdżamy, mamy ten mokry poliester, nie wzięliśmy ciuchów, bo chcieliśmy na lekko, więc spędzamy gdzieś tam następnego dnia, znowu zakładamy ten poliester, który już śmierdzi, jest zimno, poliester nie grzeje. No więc to jest ciuch, w którym możemy śmiało zostać już na resztę. Generalnie chcielibyśmy też, może jest to super strzelanie sobie we własną stopę, kolano czy coś tam, ale my nie zachęcamy, żeby kupować bardzo dużo naszych produktów. Chcemy uniwersalny produkt, uniwersalną koszulkę, w której możecie biegać, w której możecie pójść na rower. Dlatego też zrobiliśmy warianty też bez kieszonek, jak ktoś jeździ na przykład z nerką albo jedzie z sakwami. Więc chcemy po prostu mieć koszulkę, która zachęcamy, kupcie jedną, kupcie dwa rodzaje, tyle. Używajcie ją w różnych warunkach, nie kupujcie, nie chcemy, żebyście kupowali bardzo dużo naszych ciuchów, bo to wszystko idzie później.
No śmietnik niestety, ale powiem tak, ja się akurat zauważyłem, ile jest śmieci, dopiero jak się wyprowadziłem na wieś. Wiecie, jak mieszkałem w mieście, to tych śmieci, miasto izoluje nas od śmieci. W sensie, mieszkamy w bloku, wynosimy worek codziennie i to się nam nie gromadzi. W żaden sposób, nie ma, one zniknęły. No nie? Nagle jak mieszka się na wiosce, śmieci odbierają raz na dwa tygodnie tam zmieszane albo te bioodpady, ale papiery, plastiki raz na miesiąc. I nagle powiem wam, że jakby dwa lata temu ja przeżyłem szok. Ile tego jest? No nie? Że w sensie, że jakby my autentycznie generujemy ogromne ilości śmieci. Znaczy, no meble, tak? Część mebli, gdzie się kupuje meble do nowego mieszkania? No wiadomo, gdzie. Jest jeden taki sklep z klopsikami, tam się kupuje, ale oni to generują tego papieru tonę po prostu. Nie, bo nagle się okazuje, że to wszystko, żeby było dobrze do transportowania i tak dalej, to jest wszystko, te idee są wszystkie fajne, ale tego papieru było strasznie dużo, no nie? No ale dobra, wróćmy do tej naszej etyki. Mamy szczęśliwą owcę, szczęśliwych pracowników, szczęśliwych projektantów, szczęśliwe szwaczki. To teraz, czy ty jesteś szczęśliwy, czy jesteś w stanie jeszcze na tym zarobić? Bo rozumiesz, jakby dla mnie ta ścieżka, ona jest ładna, ona piękna, jest etycznie właściwa i w ogóle, ale jest ten moment, kiedy jest twój biznes.
Chciałbym też, żebyśmy, nie wiem, czy słowo szczęśliwa jest najlepsze. My na przykład staramy się komunikować wprost, co nam się udaje, co się nie udaje. Na przykład używamy syntetyczne lamówki w naszych koszulkach. Lamówki to jest takie obszycie krawędzi, no bo to jest miejsce, które po prostu mocno się wyciera i wiemy, że to meryno się skróci. I jest to śmieć. Jest to śmieć, dlatego też w odzieży w ogóle jak w życiu nie ma ideałów. Nie ma, dlatego
mówimy
też
o tych rzeczach tutaj.
Obszycia, te czarne, tak, tak? Czy okay. Na przykład silikon. Nie jesteśmy, nie wiem, grupą jakichś utopistów, którzy teraz będą ratować wszystkich. Jakby staramy się pokazywać, że to wszystko ma dwie strony. Oczywiście hodowla owiec na przykład też się generuje wydzielanie CO2, prawda? Więc to trzeba mieć świadomość. Chodzi o to, żeby szukać po prostu jakichś optymalnych rozwiązań.
Jak już musimy szkodzić, to
żeby w sposób ograniczony i w taki, żeby ta nasza planeta nadążała z regeneracją, prawda? Więc no też na przykład mieliśmy, dużo się zastanawialiśmy nad stosowaniem rzeczy z recyklingu, na przykład te elementy z recyklingu typu zamki, czy tam właśnie te lamówki, ale zrezygnowaliśmy z tego względu, że niestety recykling poliestrów i innych tam poli w dużej mierze niestety jest czymś, co się nazywa teraz greenwashing, w sensie jest to jakieś wybielanie firm. Ktoś musi umyć ten plastik, ktoś go musi przetopić, podczas tego przetopienia będą wytworzone dokładnie te same szkodliwe substancje, jakie były przy tworzeniu. Możemy przetwarzać wyłącznie w obrębie analogicznego koloru, przetworzyć możemy tylko raz. No i jeśli jeszcze nie mamy w ogóle wpływu, gdzie powstaje ten z recyklingu ten materiał, jeśli to są na przykład Chiny, no to zadajmy sobie pytanie, kto myje te butelki, czy na przykład często tym firmom się nie opłaca bardziej przetopić nowe butelki, na materiał z recyklingu niż myć stare, czy to nie jest tańsze, więc to jest taka rzecz, gdzie się zastanawialiśmy i dlatego używamy jakby nowych, na przykład zamków, nie wiem, syntetycznych, prawda, czy tych lamówek, więc tu jakby nie będziemy zbawiać świata, szukamy rozwiązań nieszkodliwych.
Dążę do tego, czy robiąc to wszystko etycznie i w porządku, czy jesteś ciągle w stanie na tym zrobić biznes? Rozumiem, że tak, bo pewnie byśmy tutaj nie siedzieli, gdyby tak nie było, no nie? Pewnie się ciągle da na tym zarobić.
My jesteśmy startupem i dlatego odpowiemy ci, mogę ci tak odpowiedzieć, wiesz, w pełni za jakiś czas dopiero, no bo jak to startup, na początku się ponosi dużo kosztów, a często się nie zarabia lub zarabia się bardzo mało. Więc jesteśmy trochę takim eksperymentem, jakby bliska jest mi ta terminologia, bo z wykształcenia sam jestem socjologiem, więc jakby to trochę też taki mój eksperyment społeczny, czy możesz sobie zrobić markę, która jakby przestrzega tych takich wymagań i czy ona na rynku przeżyje. Jest to bardzo trudne, przykładowo szwalni praktycznie nie mogliśmy strasznie długo znaleźć i szyjemy w szwalni taka, która nas przyjmuje, jakby akceptuje te nasze dziwne rzeczy nierynkowe. No i cieszymy się, że nas akceptuje, mam nadzieję, że to będzie tak długo trwało, ale jest to bardzo trudne, jest to ekstremalnie wymagające. Prosimy wszystkich dostawców, na przykład te pudełka, nudzimy dostawców, czy etykiety, które oni stosują, czy one są zgodne tam z wytycznymi Europejskiego Stowarzyszenia Produktów Papieru, w sensie czy, no bo przykładowo każdy ci sprzeda produkt, powie ci, że opakowanie się nadaje do recyklingu, ale jak pogrzebiesz głębiej, okaże się, że na przykład stosują kleje, które dyskwalifikują to z recyklingu, więc nudzimy strasznie tych producentów, jesteśmy strasznie malutcy, więc nie mamy karty przetargowej, więc gadają z nami tylko ci, którzy jakby podzielają tę naszą szaloną wizję, że świat może nie być taki, jaki jest obecnie.
No, opakowania są fajne. Wyglądają jak opakowanie na dobrą whisky.
Wierzymy, że to też że będzie dobre, tylko koszulki będą równie dobre, jak dobre whisky.
Im dłużej, no, im starsze, tym lepsze, tak?
Tak jest. Więc jeśli chodzi, jak pytasz o cenę, ja też mogę bardzo jakby wprost powiedzieć, mamy bardzo malutką marżę, my to wprost komunikujemy, pokazujemy marżę, w tym momencie mamy na około poziomie 25%, ale nie jest to czysta marża, bo ona zawiera nasze koszty w sensie prowadzenia działalności, bo jesteśmy firmą.
Ja patrzę na to, że jak ktoś nie funkcjonuje w tej branży, w ogóle w branży odzieżowej, czy w branży takiej, jak to się nazywa, FMCG, tak? Tak, to się nazywa Fast Moving Consumer Goods. Ja trochę gdzieś tam liznąłem tę branżę i marże na poziomie 40-60% to jest w ogóle standard, no nie? I to jest myślę, żeby sobie uświadomić to, że nie wiem, jeżeli kupujemy nie wiem, zegarek, no nie? Czy kupujemy t-shirt, to jeżeli on kosztuje 200 zł, to come on, tam ta marża jest 80%, więc potem na koniec sezonu można zrobić wyprzedaż z 60% obniżką i ciągle na tym zarobić. Tak. Nie?
Ja tu zawsze podaję przykład, jak pytaliśmy wśród szwaczek w Polsce, jest takie forum, na którym się tam komunikują szwaczki, tam szwalnie, pytaliśmy ile sobie zażyczyć za wyprodukowanie takiej naszej koszulki premium, no bo to się nazywa premium, no to tam szwaczki nam rzucały, że one dostawały za premium, tak ze śmiechem, kwoty 3-7 zł za uszycie sztuki odzieży. I to pokazuje, my płacimy więcej niż 10-krotność tego. W sensie u nas uszycie, ja sobie nawet zobaczę, u nas uszycie to jest około 18% produktu. Więc ta nasza marża jest bardzo malutka. Oczywiście jesteśmy małą firmą, więc oczywiście pewne rzeczy można optymalizować, usprawniać produkcję. I oczywiście jak się pojawi jakaś skala, no to też spadną te koszty, natomiast w tym momencie nie nastawiamy się na jakieś tam super wielkie przychody, ale też my nie musimy się nastawiać. W sensie jesteśmy nauczeni jakby świata, który funkcjonuje na zasadzie, że gdzie jest na samej górze tego szczebla produkcji ktoś tam, kto sobie zbiera pieniądze na te swoje jachty, czy tam te swoje wielkie majątki, jednocześnie dzieląc się jakimiś ochłapami z osobami na reszty łańcucha, ale to wcale tak nie musi wyglądać. Ja na początku myślałem, że jesteśmy bardzo po prostu słabi, nie wiem, ekonomicznie, handlowo, że sobie taką sobą marżę, ale z drugiej strony myślę, że to będzie w porządku, jak to nie będzie jakichś bajecznych zysków przynosiło, to dalej będzie okej.
To jest trochę taki passion project. Zobacz, zaczęliśmy od tego, że nie było takiej odzieży i nie było takiego podcastu, to sobie zrobiliśmy. I ja nie wiem, może taki podcast też kiedyś będzie, wiesz, jakby przynajmniej się spinał finansowo. Wiesz, ja też wyszedłem z założenia, że robię taki passion project, bo lubię to robić, bo chcę to robić, bo daje mi to frajdę, ale niekoniecznie, żeby na tym zarabiać. No i właśnie to jest fajne, co mówisz, że jakby no nie na wszystkim musimy, po pierwsze nie na wszystkim musimy zarobić, a po drugie nie na wszystkim musimy zarobić dużo.
Tak. Znaczy ja jak najbardziej życzę wszystkim, żeby jakby zarabiali na swojej pracy. Jesteśmy nauczeni w tych takich, tym takich, nie wiem, no, dosyć tym takim dziwnym kapitalizmie, który mamy w Polsce. Jesteśmy nauczeni, że mnóstwo rzeczy robimy w ramach wolontariatu, prawda? W ogóle Polska stoi wolontariatem. Ci wędkarzy, którzy wyławiają zamiast państwa polskiego zdechłe ryby, wolontariusze, którzy w COVID-zie pomagają,
no, wiesz, tak dalej. No, mamy fundacje, które wyposażają szpitale, tak, bo więc, nie robi
więc
tego
życzę państwo. Wszystkim, tak. Życzę wszystkim godnych zarobków. Ale godne zarobki nie oznaczają, że to muszą być jakieś szalone zarobki, prawda? W sensie bardzo ci życzę, żeby twój podcast, jakby, jeżeli to jest coś, czym się chcesz 100%, żebyś godnie za to zarabiał, nie?
Ale wiesz, no pewnie, nie wiem, czym chciał na 100%, wiesz, bo ja już jedną pasję przerodziłem w biznes i potem musiałem sobie znaleźć inną pasję, bo jednak biznes to praca i jednak ciężka praca, a fajnie mieć coś, co daje ci frajdę. Ale chciałbym wrócić jeszcze do tych owiec, więc jakby, wiesz, lecimy do Nowej Zelandii. Zaczęliśmy od tego, że w mojej głowie jest mulesing free. To się nazywa mulesing. Bo rozumiem, że owce cierpią na to, że się tam jakieś muszyce,
tak, insekty
się w tej...
fałdach skórnych z tyłu.
Fałdach,
tak.
Skórnych. No, jakbyś mógł powiedzieć o tym, o co chodzi, wiesz, bo to jakby... Bo to jest istotne, że jak ktoś będzie wybierał produkt nawet Merino, to... No to żeby wiedział, jaki ten produkt ma wybierać, no nie?
Mhm. Znaczy to, o czym wspomina, w sensie jest taki zabieg, który się nazywa mulesing, i on polega na tym, że po prostu się okalecza tylną część owcy po to, żeby tam się nie gnieździły owady, które oczywiście powodują, że te owce później chorują, no jest to bardziej wymagające. Jest to przede wszystkim kosztowne. Wiadomo, ten wielki biznes chce ciąć na wszystkim koszty, więc dlatego woli okaleczać szalenie krwawą techniką i brutalną, która wystawia owce na wielodniowe cierpienia. My się poddajemy takiemu zabiegowi, ale to jest, i no niestety, jeżeli kupujemy Merino, które nie jest certyfikowane, nie wiadomo jakiego jest pochodzenia, to w olbrzymim procencie musimy mieć przekonanie, że te owce były poddane takiemu zabiegowi i to jest nie wszystko. W sensie, no druga rzecz jest golenie owiec, które też potrafi być szalenie dla owiec brutalne, stresujące. To nie jest tylko ten jeden zabieg, ale to jest cały łańcuch, jak się traktuje zwierzęta. Wymaganie od producentów naszej odzieży, żeby one były mulesing free, to jest absolutne minimum. Ale to jest takie minimum, no może zabrzmi to z ostra, jeżeli nie chcemy po prostu krwawego Merino kupować, no to jest totalne minimum, które musimy wymagać.
Wiesz, jakby oznaczasz to gdzieś na tym produkcie, że one takie są, czy jakby po prostu macie to napisane na stronie i tyle?
Od wszystkich naszych dostawców, no bo taka jedna koszulka to jest wiele elementów, to się nie wydaje, ale to poza materiałem, to są lamówki, to jest w przypadku rowerowych taśma z silikonem, silikon to się nakłada, to są zamki. Od wszystkich naszych dostawców wymagamy dostarczenia certyfikatów, od takich kupujemy. Minimum tego przede wszystkim certyfikatu EgoTech standard, który jakby wskazuje na przykład na to, że nie ma w materiale szkodliwych substancji. No bo to, co kupujemy, bardzo duża część odzieży, którą kupujemy, ona w ogóle jest skażona różnymi szkodliwymi i ciężkimi substancjami, które wywołują nas alergię, pogarszają odporność, powodują niepłodność i tak dalej. Dlatego my po prostu na każdym etapie staramy się dobierać takich dostawców, którzy mają certyfikaty. Te certyfikaty udostępniamy, w sensie linkujemy na naszych stronach. Jesteśmy bardzo otwarci, że ktoś ma pytanie, chce dotrzeć głębiej, no to wszystko, co mamy, chcemy pokazać.
Super. Znaczy, wiesz, świetna jest ta transparentność, bo myślę, że to się rzadko zdarza. Myślę, że gdyby tak, wiesz, gdyby popatrzeć na topowych producentów, nie wiem, butów sportowych i popatrzeć tak samo transparentnie na to, co robią, to myślę, że spadłaby im sprzedaż trochę.
No gdybyśmy wiedzieli, że producenci, których widzimy na co dzień na wielkich galeriach, produkują na przykład w Chinach, w obozach koncentracyjnych dla mniejszości, produkują swoją odzież, no to może byśmy trochę mniej kupowali ich ciuchy, więc wiadomo, że oni nie chcą się tego pokazywać.
Myślę, że nikt by nie chciał pokazywać, że takie ma praktyki. No dobra, powiedz mi teraz jakby, co macie w portfolio tak naprawdę, bo chciałem zapytać jeszcze o tych wielkościach mówiliśmy. Czy planujecie, albo czy planujesz już, albo czy planujecie, czy masz portfolio w tej chwili, albo w planach plus size? Bo to jest jedno z tych pytań, które ja bardzo często widzę i zwraca moją uwagę, wiesz, zawsze przykładam to dla siebie, że czułbym się super niekomfortowo, gdybym nie mógł kupić dla siebie odzieży. W sensie, jakkolwiek bym wyglądał, wiesz, jakby po prostu czułbym się z tym źle, że nie mogę kupić dla siebie odzieży, muszę kombinować, szukać, wiesz, jakby to musi być bardzo przykra sprawa, no nie?
Tak, to jest jakby kolejna taka rzecz, które zwłaszcza odzież kolarska branża jakby wrzuca na amatorów, mianowicie jak chcesz ok wyglądać w odzieży kolarskiej, no to w zero tłuszczu, prawda, no bo tam inaczej się rzeczy pojawiają. Więc jakby to też jest wypośrodkowanie, bo z drugiej strony masz klientów, którzy do ciebie chcą kroju aero, prawda, nic nie odstaje, wszystko przy ciele. No więc staramy się pogodzić te różne tendencje. Jedną z rzeczy, którą robimy w przypadku zwłaszcza koszulek damskich, no to wypuszczamy od XS aż do XL, żeby można było znaleźć na siebie rozmiar, to po pierwsze. Po drugie wypuszczamy teraz, one są jeszcze w fazie przygotowań, ale wypuszczamy taki model o nazwie Burek, który ma być taką bardziej luźną koszulką, zwłaszcza, że no, my to wszystko jakby, kim my jesteśmy, nie jesteśmy jakąś firmą, którą ktoś dał jakiś wielki kapitał i nagle robimy, tylko jesteśmy po prostu amatorami sportu, mamy dużo znajomych sportowców, ale też amatorów i to wszystko mierzymy, próbujemy, testujemy na naszych znajomych.
Czyli testowane na ludziach.
Tak jest. No i jakby takim naszym głównym kanałem do tej pory był Facebook, nasza strona na Facebooku, gdzie pokazujemy naszą kuchnię, pokazywaliśmy nasze niegotowe logo, pokazywaliśmy nasze niegotowe koszulki i pokazywaliśmy, jakie kolory chcemy, prosiliśmy ludzi, żeby to ludzie sami sobie wybrali, jakie chcą kolory i z tych kolorów będziemy szyli.
Znaczy, ja się powiem tak, bardzo się cieszę, że one są jednolite, jednokolorowe. Powiem ci tak, ostatnio zauważyłem, jest taka tendencja koszulek z printem. Wyglądają trochę jak pisanki, jakby może jest taka moda po prostu na takie kolarskie ciuchy, ale cieszę się, że są też takie, które właśnie nie są całe zadrukowane. Nie?
No też miejmy świadomość, że farba to też jest chemia. To jest jedna rzecz z kariery syntetycznych materiałów typu poliester, że one się doskonale nadają do zadrukowywania, prawda? Więc też no, my wyrzucaliśmy wszystko. W sensie staraliśmy się wyrzucić wszystko, co syntetyczne, dlatego będziemy korzystać z jakichś tam malutkich nadruków, też oczywiście staramy się, mamy certyfikowaną farbę do tych nadruków, po prostu wyrzucamy wszystko, co nie jest potrzebne, też rzeczy klasyczne, one się bronią
jasne
przez czas, prawda?
Tak, ja myślę, że one też właśnie, jak tutaj, w ogóle, jak kupujesz klasyczne ubrania wszelakie, to one żyją dłużej po prostu, tak? No bo się nie kończy moda na coś, co jest klasyczne, no nie? Dobra, ostatnie pytanie, jakie mam odnośnie tego, jakie macie podejście. Czy masz w planie, że będziecie te ciuchy naprawiać?
Absolutnie. Absolutnie, oczywiście dla szwalni to jest duże wyzwanie, takie naprawy. Natomiast tak, jakby dajemy dwuletnią gwarancję na nasze ciuchy oczywiście standardowo, plus zapraszamy, żeby jeżeli coś wam się stanie, to jest normalne, gdy się wywalimy, to się rozerwie, będziemy to naprawiać, zepsuje się zamek, wymienimy zamek. No i chcemy świadczyć właśnie tego typu obsługę pogwarancyjną, plus to będziemy testowali, aczkolwiek też... Ponieważ jeszcze wracają do tych różnych rozmiarów, są osoby, które mają dłuższe ręce, krótsze ręce, które są gdzieś szersze, więc na początku jeszcze będziemy testować, zobaczymy, jak się nam się sprawdzi, jesteśmy na to bardzo otwarci, w sensie będziemy mogli za dopłatą, będzie można zamówić...
Customowo.
Będzie można sobie, tak, to się modnie teraz nazywa customowa odzież, będzie można sobie po prostu, tak jak w starym, dobrym krawectwie, pozmieniać wymiary poszczególne, po to, żeby to dobrze pasowało i żeby się w tym swobodnie czuć.
Mhm. Super, no powiem ci tak... Świetnie się nam rozmawia, jakby to jest super temat. Czy ja się cieszę, że takie marki powstają. Lubię rozmawiać z ludźmi, którzy robią takie małe brandy, małe marki, bo daje każdemu możliwość znalezienia sobie swojego takiego produktu, swojej niszy jako producent, ale też swojej niszy jako, wiesz, użytkownik, tak? No nie każdy musi, nie każdy musi jeździć nim w rafie. No nie, czy jak ktoś chce, to jakby cool, no nie? Ale wiesz, no nie każdy musi. Myślę, że znajdowanie sobie takich mikrobrandów w ogóle w życiu jest super. Jeżeli nas będzie też na to stać, żeby to po prostu robić, to dlaczego nie? No nie? Więc jakby to jest super. Moje pytanie ostatnie jest takie, czego wam tobie życzyć w tym biznesie? Jakie macie plany? Za co trzymać kciuki?
W tym momencie jesteśmy na takim etapie, że uruchomiliśmy zrzutkę na portalu zrzutka.pl, którą można tam znaleźć i na naszej stronie wilkowczej.pl i na naszym Facebooku i Instagramie. I w ramach tej zrzutki mamy cel sprzedać pierwszych 100 koszulek. To 100 koszulek pozwoli nam uruchomić regularną produkcję, zamówić materiał z Nowej Zelandii już na taką większą skalę oraz zamki i tamte elementy. I jeśli nam się uda te 100 koszulek sprzedać, no to jedziemy dalej z tematem. Jak nie, no to pewnie pozostaniemy taką malutką, będziemy mieć taką malutką działalność dla naszych znajomych. No więc życz nam powodzenia ze zrzutką.
Okej, to rozumiem, że zrzutka trwa w tej chwili i podlinkujemy ją oczywiście. No ja trzymam kciuki, słuchajcie, to jest fajny eksperyment, tak jak mówisz, to też nie ma co się bać eksperymentować i to jest fajnie, że wy to chcecie robić po prostu.
Dzięki serdecznie. Dzięki za zaproszenie i wielkie gratulacje podcastu. Też imponująca robota.
Super. Dziękuję ci bardzo. I cóż, ja dziękuję wam za słuchanie i to tyle w tym odcinku. Słyszymy się standardowo za 2 tygodnie. Dzięki wielkie. Dziękuję ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli spodobał ci się i chcesz przybić mi wirtualną piątkę, oczywiście możesz to zrobić, dzieląc się odcinkiem w swoich mediach społecznościowych, wysyłając mailem do znajomych, SMS-em, WhatsAppem, czymkolwiek tylko możesz. Podziel się dobrą treścią, a jeżeli chcesz pomóc jeszcze bardziej, zapraszam cię do dołączenia do grupy patronów tudzież patronek. Jest to społeczność, która ma dostęp do dodatkowych treści podcastowych, a także ma wpływ na to, na przykład jakie pytania zadawane są gościom. Od czasu do czasu też uprawiam pewnego rodzaju rozdawnictwo, czyli dzielę się dobrem, które dostaję od różnych osób, z którymi współpracuję. Nie trzymam tego wszystkiego dla siebie, tylko właśnie dzielę się z patronami, więc rowerowe gadżety, książki, pocztówki, kartki, plakaty, przylepki, nalepki, przyszywki, wszystko to czeka na patronów. Można choć na chwilę tutaj schować się.